Dzień dobry, Adam Jęczewski. Wciąż niespokojnie jest na pograniczu polsko-białoruskim, po polskiej stronie. O kryzysie migracyjnym i naszym bezpieczeństwie rozmawiać będziemy dziś z rzeczniczką Podlaskiego Działu Straży Granicznej, major Katarzyną Zdanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj informacja o niemal 70 migrantach próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską, przedwczoraj o 159, jeszcze dzień wcześniej 90 osób. Jak widać, fala migracyjna z Białorusi nie ustaje, a wręcz chyba przeciwnie, przybiera na sile.
No tak, a ostatniej doby mamy 84 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Ten ostatni miesiąc, czyli marzec i kwiecień, pokazują nam, że tych prób jest więcej. Około 80, nawet tak jak pan powiedział w piątek, 159, czyli tak naprawdę największa w ciągu tego roku liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy.
Przyszła wiosna?
Zdecydowanie tak. No chyba wszyscy to odczuwamy, ale też zdecydowanie to ułatwia nielegalne przekroczenie granicy. Tutaj mamy też takie sytuacje, kiedy osoby próbują tą granicę nielegalnie przekroczyć, czyli jeszcze podchodzą do zapory i nie pokonują zapory, natomiast no już są, już jest to liczone jako ta próba nielegalnego przekroczenia granicy. I tak jak mieliśmy te 159 piątek, to 40, ponad 40 to były te próby, kiedy zauważono polskie patrole, które są na granicy, które patrolują tą granicę i te osoby się cofnęły w głąb Białorusi.
Kilkunastu, kilkudziesięciu osobom dziennie jednak udaje się przekroczyć granice. Najczęściej to są te odcinki rzeczne. Przeprawiają się przez rzeki. Czy nie da się tych rzek jakoś lepiej chronić, obstawić te odcinki?
Te rzeki są zabezpieczone. One w niektórych miejscach mają tą barierę elektroniczną, czyli ten nadzór z kamerami. Tutaj funkcjonariusze 24 godziny na dobę obserwują te odcinki. Natomiast no, cały czas wspierają nas żołnierze, żołnierze WOT-u, żołnierze sił zbrojnych, także te patrole są poustawione. Niestety bardzo często Białorusini, bo pamiętajmy o tym, że to strona białoruska organizuje to wszystko i kieruje...
A dokładnie służby białoruskie.
Służby białoruskie, tak. Cały czas mówimy o służbach białoruskich, które kierują tych cudzoziemców właśnie w te miejsca. Niestety bardzo niebezpieczne dla samych cudzoziemców, bo są to, nie wiem, czy rezerwat ścisły Parku Białowieskiego, czy właśnie te tereny podmokłe, Zalew Siemianówka, tutaj bardzo często do tego nielegalnego przekraczania granicy dochodzi w tych miejscach, ale też na rzece granicznej Świsłocz na przykład, tak, czy tutaj Białowieża, Niża Leśna.
Czy to są skoordynowane działania w tym sensie, że w kilku miejscach naraz podejmowane są próby po to, by któraś być może się udała?
Bardzo często to się tak zdarza, że ta próba podejmowana jest w jednym miejscu po to, by na przykład odwrócić uwagę od innego miejsca i w drugim miejscu na drabinie, którą dostarczają służby białoruskie cudzoziemcom, próbują te osoby pokonać tą zaporę górą. Natomiast, tak jak mówiłam, mamy tą barierę fizyczną, barierę elektroniczną, która ten dozór całodobowy pozwala nam bezpośrednio reagować. Czyli funkcjonariusze widzą, że jest próba nielegalnego przekroczenia granicy, powiadamiają patrol. Patrol jedzie na miejsce i reaguje.
No właśnie, co do tej stałej, stalowej zapory, mówiło się o podkopach, rozpieraniu przęseł, drabinach, nawet o kątówkach na baterie, którymi migranci próbowali przecinać przęsła. Czyli te przypadki wciąż się zdarzają. Jak to wygląda?
Różne metody są stosowane. Wiadomo, że każda zapora przy odpowiedniej ilości i narzędzi jest do przejścia i czasu. Natomiast to zaangażowanie służb białoruskich jest cały czas bardzo widoczne. Migranci są wyposażani w te narzędzia. Często również same służby białoruskie pomagają migrantom, wykonując podkopy czy innego rodzaju ułatwienia przy przekraczaniu tej zapory fizycznej. Natomiast tak jak mówiłam, każde podejście do bariery powoduje, że my mamy już informacje i jesteśmy w stanie na bieżąco od razu reagować.
A jakie są przewidywania Straży Granicznej na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące?
Pogoda jest ładna. Widać, że służbom białoruskim cały czas zależy na tym, żeby podtrzymywać tą wojnę hybrydową. Tych migrantów po tamtej stronie widzimy, że przybywa cały czas, a pamiętajmy, że ich kierunek jest taki, że oni dostają się do Rosji na legalnych wizach. Z Rosji są transportowani już przez zorganizowane grupy do Mińska czy do innych większych miejscowości. Tutaj już czekają na odpowiednie wskazówki i organizowane jest im to nielegalne przekraczanie już bezpośrednio przy granicy z Białorusią. I też pamiętajmy o tym, że służby białoruskie bardzo dobrze strzegą swoje granice. Oni mają tam taki ścisły pas, do którego mogą wejść tylko określone osoby. Bez ich zgody i wiedzy nie jest to praktycznie możliwe.
Czy wy w ogóle ze służbami białoruskimi w tym momencie jakoś się komunikujecie, czy to jest zupełnie temat zamknięty?
Jest wymiana pism, jest informacja do służb dyżurnych, kiedy widzimy, że coś dzieje się po tamtej stronie i służby białoruskie mogłyby zareagować, czy udzielić komuś pomocy, czy na przykład jest duża grupa osób, też staramy się o tym informować. Natomiast ta współpraca, można powiedzieć, że teraz jest na poziomie zerowym. Tak jak kiedyś były spotkania graniczne, przebiegało to normalnie. Tak w tej chwili tej współpracy nie ma.
Wiadomo, jakie są intencje służb białoruskich i taka jest pewnie przyczyna. Jeżeli miałoby pani podać teraz profil migranta, który próbuje przedostać się do Polski, a tak naprawdę do Unii Europejskiej, to jakby ten profil wyglądał?
Na przykład w marcu to byli cudzoziemcy z 30 różnych państw. To jest cała Afryka subsaharyjska, to jest tutaj kraje przy Zatoce Perskiej, tak? Natomiast są to młodzi mężczyźni, w wieku od 20 do 40 lat. Zdarzają się kobiety, ale naprawdę sporadycznie. Chodzi o to, że te osoby muszą być silne, by pokonać i zapory, by przejść przez ten trudny teren, ale wspierani są też przez organizatorów. Także można powiedzieć, że to są takie zorganizowane grupy, które dbają od samego początku o to, by ten cudzoziemiec nielegalnie przedostał się do Europy i potem dalej na zachód Europy, bo większość z tych osób jedzie właśnie w kierunku Niemiec, Holandii, tak, czy Francji.
W przygranicznych miejscowościach coraz bardziej zuchwale zachowują się tak zwani kurierzy, którzy przyjeżdżają po migrantów, by odebrać ich spod granicy. Zacytuję tylko: w okolicach Narewki uciekający przed kontrolą Straży Granicznej tak zwany kurier stracił panowanie nad autem i uderzył nim w ogrodzenie posesji. Okazało się, że przewoził 6 obywateli Afganistanu. Były też ostatnio informacje o pościgach, w których to funkcjonariusze polscy musieli oddać strzały ostrzegawcze. Już nie tylko z perspektywy polskich służb, ale też z perspektywy mieszkańców przygranicznych miejscowości. No nie wygląda to bezpiecznie.
No niestety dochodzi do takich zdarzeń, no ale tu widać to zdeterminowanie tych organizatorów, którzy za wszelką cenę próbują te osoby właśnie przewieźć dalej. W tym roku już zatrzymaliśmy ponad 200 organizatorów na samym polsko-białoruskim odcinku granicy, a w tamtym roku mieliśmy bodajże ich, o ile pamiętam, ponad 350, także widać, jaka jest skala. Tutaj widać też większe zaangażowanie przy podjeżdżaniu pod nielegalnych migrantów, dlatego że pod jedną grupę podjeżdżają 4 auta. Tutaj jest pilot, jest zabezpieczenie. Tak jak mieliśmy właśnie ten przypadek z poprzedniego tygodnia, kiedy w 4 autach było 5 kurierów, organizatorów, którzy przyjechali po grupę nielegalnych migrantów.
Jak mieszkańcy powinni reagować, widząc właśnie taki konwój, chyba już tak to trzeba nazwać, kilku samochodów z obcymi tablicami rejestracyjnymi, czy to z innych województw, czy często też są to zagraniczne tablice rejestracyjne? Czy taki fakt powinni mieszkańcy zgłaszać służbom?
Ja myślę, że należy zwracać uwagę na sytuacje takie odmienne, że mieszkańcy, którzy mieszkają w danym rejonie, wiedzą o takich innych zdarzeniach, sytuacjach, o jakichś leśnych parkingach, tam gdzie stoją te samochody, o przesiadaniu się osób z samochodu do samochodu. I tutaj zawsze miło jest, jak się informuje służby, czy Straż Graniczną, czy policję, te patrole, one są w terenie, można też zadzwonić. Zawsze to ułatwia ujawnienie osób, które się zajmują tym procederem.
I w jaki sposób te informacje mogą być przydatne służbom?
Tu chodzi o to, że my ściśle współpracujemy również z policją, która również zatrzymuje osoby, które trudnią się tym organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy. Jesteśmy w stanie zatrzymywać te osoby i wyciągać się od nich konsekwencje za pomaganie osobom przy nielegalnym przekraczaniu
granicy. Tylko osoby, które przyjechały pod granicę, no jeszcze nie popełniły przestępstwa, dopóki nie odbiorą migrantów, no to nie są winne niczemu.
No, bardzo często te osoby mają tak zwane pineski w swoich telefonach. Także są pewne wskazówki i informacje, które już tutaj funkcjonariusze służb operacyjno-śledczych mają i prowadzą dane postępowanie, które są w stanie przedstawić zarzut takim osobom. Bo bardzo często też się zdarza, że załóżmy jest kierowca samochód, a grupy nie ma w aucie, czyli tych osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, ale gdzieś niedaleko czekają właśnie na to, by wsiąść do tego auta.
Czyli także informacje w telefonie na przykład, czy jakieś inne, to już są podstawy do tego, żeby zatrzymać taką osobę. Mogą być podstawy.
Mogą być podstawy.
Tak jak pani wspomniała, od początku roku funkcjonariusze zatrzymali około 200, tak? Około 200 osób podejrzanych o pomocnictwo lub organizację nielegalnego przekraczania granicy. Jakie konsekwencje za to te osoby ponoszą?
Za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z kodeksu karnego grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli chodzi o cudzoziemców, którzy są zatrzymywani, a trudnią się tym procederem, a są to i obywatele Gruzji, i obywatele Białorusi, i obywatele Tadżykistanu, czy Ukrainy, czy tutaj mówimy o cudzoziemcach, to w stosunku do tych osób jest prowadzona również procedura administracyjna zobowiązująca ich do powrotu do kraju pochodzenia, tu z zakazem wjazdu na 5 lat.
A ta sprawa karna też, czy nie?
Też.
Skoro kurierzy przyjeżdżają po migrantów, no to wniosek jest taki, że ta granica do końca nie jest jednak szczelna.
Nie, to pokazuje, że jeżeli te osoby przejdą nielegalnie przez tą granicę, to tak jak mówiłam, zdeterminowanie tych organizatorów jest tak ogromne, że oni angażują tak duże ilości tych osób po to, by dalej wykonać to zadanie, tak? A jeżeli chodzi o nielegalne przekraczanie granicy, to koszt mniej więcej za jedną osobę to jest około 10 tysięcy dolarów. Taki kurier może dostać około 1000 za jedną osobę, którą przewozi. Także widać, jak są ogromne to zyski i jak zależy im bardzo na tym, by sfinalizować tą transakcję, by odebrać tą zapłatę za to, by przewieźć te osoby po nielegalnym przekroczeniu granicy dalej na zachód Europy. Natomiast my, jeżeli mówimy tutaj o organizatorach, tak, to nawet jeżeli zdarzy się, że tak jak ostatnio właśnie, kiedy mieliśmy tę sytuację z tym pościgiem, nie zatrzymamy danego organizatora na miejscu, to jesteśmy w stanie ustalić i dotrzeć do jego miejsca zamieszkania. Są to osoby, które mieszkają w całej Polsce.
Choć będę się upierał, że są kolejne dowody na to, że granica nie jest w 100% szczelna, mam tu na myśli obozowiska, opustoszałe obozowiska w puszczy. No, często można się natknąć na porzucone śpiwory, kalosze czy jakieś opakowania po jedzeniu. No, to świadczy, że ci migranci jednak gdzieś tam przedostają się przez granicę.
Tak jak mówiłam, tutaj mamy na monitoringu, widzimy, że jest nielegalne przekroczenie granicy i reagujemy. No, zdarza się, że nie jesteśmy w stanie w ciągu minuty pojawić się w danym miejscu, natomiast te czynności są prowadzone i te osoby są ujawniane. One są tak doskonale przygotowane, mają ze sobą plecaki, rzeczy do przebrania, że bardzo często na przykład zdarzało się, że kiedy już zatrzymywaliśmy samochód z takimi osobami, to one były już przebrane właśnie. Te rzeczy swoje mokre, brudne pozostawiły w lesie, natomiast wsiadały już do auta jako osoby, które nie powinny się rzucać w oczy, czyli gdzieś na stacji benzynowej, jak będą wysiadać tak, albo gdzieś przy zatrzymaniu, żeby nie wzbudzało to jakikolwiek podejrzeń.
A czy mieszkańcy i turyści powinni właśnie takie miejsca, opustoszałe obozowiska, miejsca, w których ci migranci przebierali się, również zgłaszać służbom?
To też jest jakaś wskazówka, natomiast my mamy tak prowadzimy te czynności, że robimy to rozpoznanie również w terenie. No wiadomo, każda informacja, przydatna informacja służy do tego, by jeszcze bardziej usprawniać funkcjonowanie Straży Granicznej. Tak jakby cały czas zmieniamy się, jeżeli chodzi o podejście do osób, które nielegalnie przekraczają granicę, czyli doposażamy się w sprzęt, mamy zapory, mamy elektronikę. Tak samo bardzo mile widziane są takie informacje, które pomagają nam w przeprowadzeniu czynności.
A czy służby w ogóle sprzątają takie miejsca? Bo są sygnały, że te obozowiska, no, te rzeczy po tych obozowiskach są w puszczy po kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy i ciągle tam leżą. Nie wiem, czy to są obowiązki Straży Granicznej, albo może bardziej Straży Leśnej.
To nie są obowiązki Straży Granicznej.
Okej. Okay. Co do zapory elektronicznej, to ile odcinków już się udało wybudować, ile zostało do zrobienia?
Tutaj mówimy o ostatnim odcinku, który jest w trakcie odbioru, ale właściwie on funkcjonuje, działa, tak? Natomiast pewne czynności muszą być jeszcze wykonane, żeby formalnie zostało to odebrane.
Kiedy możemy się tego spodziewać?
Myślę, że w najbliższych dniach.
I jak będzie wyglądała wtedy już ta pełna zapora na granicy polsko-białoruskiej?
No ona już jest, tak? Czyli to jest ten mur fizyczny, to jest ponad 185 kilometrów tej bariery fizycznej i ponad 208 kilometrów tej zapory elektronicznej. Czyli tutaj mamy Centrum Nadzoru Funkcjonariuszy, którzy 24 godziny na dobę obserwują to, co się dzieje. Każde podejście, tak jak mówiłam, to jest informacja. Powiadamiana jest dana placówka po to, by można było zareagować na na tą próbę nielegalnego przekroczenia granic.
A jak wygląda proces szkolenia Straży Granicznej? Bo zapowiadaliście, że chcecie własnymi siłami, bez pomocy z wojska i policji tak naprawdę chronić tej granicy.
Nabór do Straży Granicznej cały czas trwa. To oznacza, że potrzebna jest nam duża liczba osób do tego, by pełnić obowiązki funkcjonariusza Straży Granicznej. W tamtym roku zatrudniliśmy 150 osób. W tym roku na pewno zatrudnimy 150, ale przewidywania są jeszcze większe. Już 60 osób przyjęliśmy w lutym. Także jeżeli chodzi o czynności wykonywane na granicy, to ta praca cały czas jest. Obowiązki i zadania są do realizowania. Tak jak mówiłam, posiadamy coraz lepszy sprzęt. Można powiedzieć też, że ta służba się trochę zmieniła. Ona jest inna niż ta, która była pełniona 3 lata temu.
Ale obowiązków
też
zmieniły na pewno się, jest więcej.
Tak, zmieniła się sytuacja. Natomiast jest to niezwykle ciekawa praca, bardzo odpowiedzialna i tutaj można się na pewno wykazać.
Czy macie limity przyjęć, czy przyjmujecie wszystkich kandydatów, którzy spełnią wymagania?
Przyjmujemy wszystkich kandydatów, którzy spełnią wymagania. Ten proces rekrutacji w tej chwili jest przeprowadzany tylko i wyłącznie w Białymstoku, także jest to wiele łatwiej i można się zgłaszać tutaj do nas, do Białymstoku, dokumenty oddziału. Ten proces rekrutacji trwa około 3 miesięcy, także nie jest to długi czas, ale tak jak mówiłam, staramy się pomagać tym kandydatom, którzy chcą spróbować swoich sił, chcą przystąpić do służby w Straży Granicznej, po to, by było im łatwiej, by wszystko mieli na miejscu i przeszli ten proces rekrutacyjny. Natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zachęcam, ale też proszę o to, by się przygotowywać do egzaminów sprawności fizycznej, bo bardzo często wydawałoby się na prostym temacie, a niestety niektórzy polegają.
I na tym drobnym ogłoszeniu zakończymy. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.